Siedzimy sobie na ławeczce, jeszcze bardzo ciepło, redaktor Andrzej Fligel uśmiechnięty, no bo szczęśliwy emeryt, ale z drugiej strony szczęśliwy autor książki, nie pierwszej zresztą powiedzmy.
No tak, te dwie pierwsze to były takie typowo sportowe. Pierwsza była wspólna praca na temat Rafała Kurmańskiego i jego tej tragicznej śmierci, a druga to była wspólnie z Szymonem Kosicą na temat gwiazd lubuskiego sportu. Te dwie były zupełnie o czymś innym, a ta trzecia jest zupełnie o czymś innym.
No właśnie, bo jesteś znany przede wszystkim z swojej pracy w Gazecie Lubuskiej, w dziale sportowym. Jesteś znany z tego, że kochasz piłkę nożną, że kochasz koszykówkę, że kochasz Legię Warszawa. I jeśli już miałaby się jakaś książka pojawić, to pewnie właśnie któryś z tych tematów, a może wspomnienia z Igrzysk Olimpijskich, na których byłeś trzykrotnie, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie, okazuje się, że Andrzej Fligel miał życie przedsportowe i przeddziennikarskie.
Jak chyba prawie każdy, można powiedzieć, tak. Moi bliżsi przyjaciele i nawet niektórzy może dalsi wiedzą, a niektórzy słuchacze, czytelnicy pewnie nie wiedzą, że pierwszym wcieleniem zawodowym byłem wychowawcą. Ja słuchaj, jestem w ogóle absolwentem WSP, Zielonogórskiego WSP, nauczycielem zawodu. Na szczęście ten zawód uprawiałem tylko pół roku i w swoim pierwszym wcieleniu zawodowym wychowywałem przestępców. Po prostu byłem wychowawcą w więzieniu. Trwało to 10 lat, 10 lat, 8 miesięcy i 27 dni, czyli niezły wyrok. No i potem przez przypadek zupełnie szalony zostałem dziennikarzem, no i a tym byłem prawie 30 lat.
Zdecydowanie krótszy to okres twojej kariery zawodowej, ten, jak sam mawiasz, czasami za kratami, a jednak odcisnął on na tyle piętno na twojej osobowości, że po wielu, wielu latach dziennikarstwa wróciłeś do tego, co robiłeś na samym początku kariery zawodowej.
To wynikło stąd, że wielokrotnie, a ponieważ jestem człowiekiem, który lubi dużo gadać w czasie różnych imprez, w czasie różnych nawet wyjazdów z kolegami, dziennikarzami gdzieś daleko w Polskę na mecze, opowiadałem różne przypadki z więzienia, z miejsca dla niektórych zupełnie egzotycznego i nieznanego. Ja je poznałem od środka przecież przez 10 lat, no, pracując naprawdę z różnymi ludźmi. I namawiano mnie, napisz coś, napisz książkę może. No i tak się zbierałem do tej książki bardzo długo. Jej część napisałem już kilka lat temu i tak leżało sobie w komputerze, leżało aż... W tamtym roku postanowiłem w końcu skończyć i dokończyłem, no i jest.
Gdy zaczynałeś pisać tę książkę, miałeś założenie, że przedstawisz co? Świat za kratami, czy może anegdoty z życia takiego za krat, czy też chciałeś przekazać dramatyzm tego miejsca? Co sobie zakładałeś na początku?
Chciałem uniknąć wszelkiego patosu, tramtadracji, mówienia o tym, że tutaj, prawda, jakiś kaganek oświaty niosłem wśród tych skazanych, że starałem się i tak dalej, chciałem po prostu pokazać z jednej strony paradoks tego miejsca, absurdy, które tam widziałem, mrożkowsko-haszkowskie, które często w życiu późniejszym mi się powtórzyły już na wolności, tak powiem, i zawsze mówiłem sobie, Boże, tam takie są głupoty, a tutaj na wolności też takie się dzieją. Też chciałem opisać typy, które tam spotkałem, zarówno skazanych, jak i funkcjonariuszy, bo spotykałem się z ludźmi przeróżnej maści i po jednej, i po drugiej stronie. Chciałem też pokazać to więzienie od wewnątrz, może nie żartobliwie, ale też nie tak z taką pełną powagą. Tam są dialogi, które tam padały, tam jest słownictwo, które tam pada, także no, jest trochę tego, jest tam na ostro w niektórych dyskusjach. Są również pokazane sytuacje, w których się człowiek znajduje. No, dam przykład. W książce o tym piszę, rozmawiałem kiedyś z takim recydywistą, którego bardzo lubiłem, bo ja lubiłem takich niedobrych zbójów, jak to się mówiło, czy z charakternych. I on mi powiedział, że ma swoją kategorię od najgorszych, tam użył słowa brzydkiego, aż po fajnych. Powiedział, pan jest w grupie fajnych. Ja powiedziałem, no ale słuchaj, a gdyby teraz doszło do buntu tutaj na tym oddziale i co by się stało? On mówi, no nie, bym się starał się pana chronić. A ja mówię, a jakby nie dał rady? No to trudno, panie wychowawco. No i tak ten świat wygląda. Zawsze będą ludzie zamykani i zawsze ktoś będzie ich pilnował. Oczywiście po latach można mówić sobie, byłem po stronie reżimu, no niestety 10 lat za murem, jeszcze stan wojenny tam przeżyłem, no ale człowiek nie wybiera, zresztą pewnie o to zapytasz, wszystko działo się z idiotycznego przypadku.
No to opowiedzmy o tym przypadku.
W ogóle też w moim życiu zawodowym działy się wiele przypadków bardzo pozytywnych. Ten przypadek to był taki, że kończyłem historię i pisałem pod kierownictwem profesora doktora Wąsickiego, byłego rektora, nieżyjącego już wspaniałego naukowca, rektora WSP, byłego, pracę. Pisałem pracę o obozie jenieckim Amtic, Gębice Gubińskie. Ciekawa historia, tam siedział ojciec Kolbe. Potem został zwolniony i dopiero go potem drugi raz aresztowano i wtedy się tak pięknie poświęcił w Oświęcimiu. No i pisałem tą pracę i tutaj bardzo pomagał mi i moim trzem kolegom bodajże dr Przemysław Michowski, nieżyjący już szef Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Zresztą wspaniały człowiek, który nam udostępnił wszystkie papiery. Ja siedziałem w sądzie sobie kopiowałem, przepisywałem sobie papiery. Właściwie z tych akt sądowych, z tego obozu, właściwie z pracę magisterską napisałem bez problemów, bez grzebania w innych źródłach. No i jak żeśmy już obronili pracę magisterską, postanowiliśmy pójść do pana doktora z kwiatami, pogadać, no i pan doktor nas posadził. A ja jeszcze wcześniej wspomnę, żeśmy z żoną wyprowadzili się na wybrzeże do Stegny Gdańskiej, ponieważ dostaliśmy tam mieszkanie nad samym morzem, do morza 700 metrów dosłownie miałem. No i miałem tam uczyć historii, miałem być pierwszym magistrem w gminie i byłem napakowany, naładowany na chęć nauczania historii. Myślałem, że świat rozwalę, no ale jak to w życiu bywa, pan dyrektor szkoły zaproponował mi harcerstwo, wtedy było zetatyzowane, a i tylko parę godzin historii. Wkurzyłem się strasznie, bo chciałem robić coś innego, no i wracam do tej rozmowy. Z panem doktorem sobie rozmawiamy, dziękujemy i pan doktor pyta po kolei, co będziecie robić panowie. Ja mówię, że będę uczyć historii w Stegnie Gdańskiej, ale jestem niezadowolony, bo mnie dyrektor w konia zrobił, nie dał mi historii. On mówi, a wie pan co? Ja przed chwilą z naczelnikiem tu więzienia w Zielonej Górze rozmawiałem. A jaką pan ma kategorię zdrowia? Ja mówię, a. Kategoria A. I co? No i jestem po studiach, tak. Skończyłem właśnie. On mówi, a właśnie szukają tutaj wychowawców. Trzeba mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne. Mieszkanie tu, słyszałem, dają w ciągu roku. Mieszkanie w ciągu roku w Zielonej Górze? Wyjechałem po to, bo nie miałem tu gdzie mieszkać. I mam zadzwonić do naczelnika? No i głupia sytuacja. Nie, niech pan dzwoni. On zadzwonił, mówi, słuchaj, byli koledzy, tu jest tu taki młody magister w chłop, jak się patrzy, kategoria A i mówi, że mógłby przyjść pracować, jakbyś mu mieszkanie dał. No niech przyjdzie. No i ja po tej kawie prosto do naczelnika. Wtedy pierwszy raz bramy więzienia przekroczyłem. No i usłyszałem. Nie pamiętam już teraz wymiarów. W szkole miałem mieć 3000, tu od razu 5 i mieszkanie w ciągu roku. Mówię, Boże kochany, no dobra. No oczywiście naczelnik zobaczył mnie, powiedział, musi pan się ostrzec, wiadomo, bo ja bym trochę nosiłem się inaczej. Znaczy nosiłem się nie tak jak funkcjonariusz. Ja mówię, dobra, wszystko to mogę zrobić. No i tak trafiłem do pracy w więzieniu. I przypadek zupełnie idiotyczny, przez który przez 10 lat tam utknąłem.
No i te 10 lat zaowocowało ostatecznie po 30 latach książką. Gdyby ta książka, tak sobie myślę, powstawała po tych 10 latach swojej pracy od razu, byłaby zupełnie inna niż teraz, z dystansu.
Tak, emocje zmieniło się, pewne emocje opadły. Pewne spojrzenie moje też na to, co robiłem, zmieniło się po latach. Starałem się unikać tych refleksji, bo czytelnicy nie lubią refleksji, tam użalania się nad sobą, czy też jakichś takich mądrych zdań. To miała być fajna książka, którą z chęcią ludzie przeczytają, którą zobaczą paradoksy życia w tamtych czasach za murem. W tej chwili jest inaczej, ale pewne układy służbowe, pewne paradoksy pewnie zostały.
Można powiedzieć, że to jest troszkę tak zatrzymane w czasie, bo powiadasz, ona jest osadzona w konkretnych ramach czasowych. Wtedy, kiedy ty pracowałeś. Dzisiaj, jak sam już powiedziałeś, jest inaczej za kratami.
Tak, dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj na przykład nie szermuje się słowem resocjalizacja. Myśmy musieli w każdej opinii, w każdym tekście pisać resocjalizacja wobec nawet ludzi, którzy na 50 lat życia 30 spędzili w więzieniu i wiadomo, że resocjalizacja to jest puste słowo. Nie ma sensu. Teraz są programy. Jeżeli więzień skazany chce uczestniczyć, wtedy uczestniczy, ma szansę dostać warunkowe zwolnienie, jakieś dodatkowe widzenia, jakieś korzyści. Oczywiście niektórzy się ustawiają tak, że mają gdzieś resocjalizację, a chcą z tego korzystać, ale to nie jest temat. A wtedy wzmuszano wszystkich do tak zwanej uczestnictwa w resocjalizacji, która była wobec recydywistów bez sensu. Wtedy również walczono inaczej z grypsującymi. No tu jest też bardzo dużo, właśnie pisze o grypserze, o jej wpływie. Zresztą grypsera miała wielki wpływ, ma wielki do tej pory wpływ, że jeżeli chodzi o język, to przecież połowa tych stwierdzeń dzisiaj niektórych to jest grypsery prawdziwej. Także to jest właśnie to. Dużo się zmieniło, ale jednak już tam prawdzie niestety nikt nie pracuje z ludzi, którzy ze mną pracowali, ale ludzie, którzy opisywali pewien układ służbowy, który musi w takiej hierarchii istnieć, pewien niepokój służbowy, jak to mówią, pewna praca mundurowa, która tam jest dalej, no, wpływa na ludzi. Zresztą powiem tyle, że przed końcem mojej kariery byłem nawet, to jest w książce, co napisałem, zakładałem związki zawodowe funkcjonariuszy więziennictwa i tu już będąc na końcu kierownikiem oddziału penitencjarnego, czyli szefem wychowawców, załatwiłem, że z wychowawcą wreszcie zdjęto mundury. Bo mi kiedyś skazany powiedział, panie, ja pana lubię, ale ja nie mogę patrzeć na te wasze mundury, te wasze tutaj oznaki, mnie szlak trafia. No ja już ostatnie 2 miesiące, pamiętam, była plakietka, porucznik, magister, wychowawca i tak dalej i po cywilnemu się chodziło. Zupełnie inaczej, inaczej skazani traktowali nas.
Zastanawiam się, jak ty teraz patrzysz na te swoje 10 lat za kratami, jak to mawiasz, bo czasami jest tak, że jest to jednak ciężki kamień na sercu. A czasami jest tak, że z dystansem podchodząc do rzeczy, widzimy to trochę inaczej. Też miałem w swoim życiu takie sytuacje, że kilkakrotnie byłem po drugiej stronie tych krat. Na przykład straszne wrażenie zrobiło na mnie więzienie na Montelupich w Krakowie. Nie zapomnę tego nigdy.
Powiem tak, zderzenie samo dla człowieka dla człowieka takiego jak ja, ja byłem, no, nie wiem, luzakiem, trochę zafascynowany hipisami, grałem w teatrze amatorskim przez 17 lat, jeszcze będąc funkcjonariuszem i naczelnik krzyczał, koniec z teatrami, tu jest służba i tak dalej, to jest inny temat zupełnie, w książce jest to dokładnie opisane. Dla mnie to był bardzo trudny przeskok na początku, bo z pewnego luzu, z pewnego takiego podejścia do życia fajnego wtrafiłem w mundur służbę, gdzie jest człowiek głupszy czasami, ale z tymi pagonami lepszymi jest mądrzejszy formalnie, gdzie naczelnik w tych czasach mówi do człowieka magistra młodego na ty, a ja muszę na pan, gdzie się mówi, nie pracujesz, tylko służysz, gdzie starzy klawisze wtedy mówią, że magistry, wychowawcy, psychologowie są niepotrzebni, że najlepszym wychowawcą jest klucz, którym czasami można dać w tyłek skazanemu. No takie były to czasy. Teraz to jest w ogóle nie do pomyślenia. Kiedyś tak było. Jak ja zaczynałem pracę, to jeszcze byli starzy wychowawcy, którzy awansowali po kolei. Od sierżanta, przez maturę robioną gdzieś na tajnych kompletach, w cudzysłowie, przez studia gdzieś zaoczne. Dopiero wtedy warunek, chyba rok dopiero był warunek, że trzeba być magistrem, pedagogiem po prostu. Także było ciężko. Po dwa, zetknięcie się z tym wszystkim. No jak zobaczyłem pierwszy raz samouszkodzenie i krew, no to spać północy nie mogłem. Poza tym zderzenie się z tymi dziwnymi zwyczajami w więzieniu, które dla normalnego człowieka są w ogóle idiotyczne. No nie wiem, jeżeli dam przykład, otwiera oddziałowy cele, ja patrzę, dwóch ludzi gra w szachy, siedzą sobie przy stoliku, na łóżku leży człowiek i ma przecięte przedramię i krew sika tak, że na szachownicę im kapie, a oni grają. No i na pytanie, ludzie, co wy robicie, czemu nie wzywacie pomocy? No każdy ma swoje sprawy, panie wychowawco, my se tu gramy, a on nie robi co chce i tak dalej. Jest pewne życie więzienne, które nie przystaje do życia na wolności, tak samo teraz też jest, nie? Dlatego było bardzo ciężko na początku. Poza tym ja miałem to szczęście, że miałem swój świat. Dalej grałem w teatrze amatorskim, wyjeżdżałem na festiwale. Miałem grupę kolegów ze studiów, z którymi imprezowałem, wyjeżdżałem, miałem fajne towarzystwo. Bo niestety często jest tak, że ci funkcjonariusze, też to jest nieszczęście, są skupieni na sobie, mają działkę tylko, czasami tylko alkohol i pracę. I oni tylko jak spotykają się po służbie, to tylko mogą mówić o tym, kto co komu zrobił, o działach, o kryminale. Nie potrafią się wyzwolić z tego kręgu. Ja miałem swój inny świat, to mi bardzo pomogło, ale nie było łatwo.
Schowani do wora, tytuł książki. Pierwsze recenzje już są, chociaż to dzisiaj dopiero ogólnopolska premiera tej książki. Jakie echa do ciebie docierają? Poza tym echem zaskoczenia, że książka jest o tym, a nie o sporcie.
Dotarły do mnie pozytywne odgłosy, ale wiadomo, to przeczytało to już paru kolegów, moich paru przyjaciół i wszyscy są zadowoleni. Natomiast przeczytałem jedną recenzję ogólnopolską, która też jest pozytywna. No, ja nie spodziewam się jakiegoś szaleństwa, ja nie spodziewam się jakiegoś, że nie wiem, nagle zdobędę 5 nagród literackich, czy nawet jedną. Po prostu umiem pisać, nie mam z tym problemu. Przeżyłem tam kilka śmiesznych też i zaskakujących historii, nie do pomyślenia, tak jak mówię dzisiaj. I myślę, że to po prostu, jeżeli ktoś to kupi albo dostanie gdzieś od kogoś na prezent, to sobie fajnie poczyta. Myślę, że jest tu dużo dialogów, czyli nie ma tutaj, jak niektórzy bardzo nie lubią właśnie opisów, prawda, to nie jest coś, że dopiero przy piątej stronie jest pierwszy dialog. Jest dużo dialogów krwistych, zaskakujących. No i myślę, że część ludzi bardzo chętnie przeczyta, a część będzie zaskoczona. Zresztą ostatnie zdanie tej książki jest takie, że w piątek jeszcze załatwiałem ostatnią prośbę skazanego, bodajże zezwolenie na posiadanie gitary w celi, co jak napisałem było przykładem czegoś nowego już w więzieniach, bo kiedyś gitara w celi, broń Boże, przecież można było zdjąć trunę i coś z tym zrobić. W piątek jeszcze taką prośbę załatwiałem, a w sobotę już byłem na meczu koszykarzy za Stalu ówczesnego, a w poniedziałek już napisałem recenzję do Gazety Lubuskiej, relacje. Także przeskok był szalony. I też zdarzył się zupełnym przypadkiem. Moje dziennikarstwo wynikło znów z szalonego przypadku.
No i jeszcze na zakończenie możemy zaprosić na spotkanie autorskie, bo takowe się odbędzie.
Tak, oczywiście dzisiaj jest ogólnopolska premiera tej książki, wydawnictwo Nowa Res, gdyńskie wydawnictwo, które wydało tą książkę, a 22 w Bibliotece Wojewódzkiej o godzinie bodajże 17 jest pierwsze spotkanie autorskie. Będzie ich, mam nadzieję, więcej. Jeżeli ktoś będzie chciał tam kupić książkę, porozmawiać, to bardzo proszę, zapraszam serdecznie.
Schowani do wora, Andrzej Fligel, zapraszamy do lektury. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.